Witam bardzo serdecznie na wykładzie z serii Ciekawostki historyczne, czyli czego nie dowiesz się z podręcznika. Marta Rogaczewska. Dzisiaj powiemy sobie o pochodzeniu przydomków wybranych władców z dynastii piastowskiej. Można podzielić te przydomki na takie dwa rodzaje ze względu na ich pochodzenie, na ich etymologię. Pierwszy to związany typowo z charakterem i z czynami danego władcy, natomiast drugi rodzaj to przymiotniki, które opisują czysto fizyczne cechy danego księcia czy króla. Takie widoczne gołym okiem dla ówczesnych mieszkańców ziem polskich. W pierwszej kolejności omówię tę grupę związaną z czynami danego władcy. Zestawię tutaj dwa przykłady, skrajne zupełnie, jeden pozytywny, drugi negatywny. Pierwszym władcą będzie Kazimierz Odnowiciel. Przydomek tego księcia jest związany ściśle z tym, co udało mu się osiągnąć po bardzo, bardzo burzliwym czasie w historii Polski. A mianowicie przedstawię tutaj pewne tło, które poprzedza nadanie Kazimierzowi jego przydomka. Otóż po śmierci jego ojca Mieszka II w 1034 roku nastąpiły dwa bardzo znaczące wydarzenia dla naszego kraju. Pierwszym z nich było powstanie ludowe wraz z tak zwaną reakcją pogańską, a drugim w 1038 roku najazd czeskiego księcia Brzetysława na Polskę. Najpierw omówię powstanie ludowe i reakcję pogańską. O co chodziło? Otóż chodziło o to, że ludność, wolna ludność polska, była obciążona kosztami utrzymania książęcej bądź królewskiej drużyny. Na pewno wielokrotnie słyszeliście takie określenie jak drużyna Mieszka, drużyna Chrobrego, czyli konkretna ilość kilkudziesięciu bądź kilkuset wojów, którzy staną się w przyszłości takimi podwalinami stanu rycerskiego, a następnie stanu szlacheckiego. Natomiast w tym czasie, w pierwszej połowie XI wieku, w tym czasie, o którym teraz tutaj mówię, koszt utrzymania takiej drużyny ponosił po prostu lud. Był to dość wysoki koszt dla przeciętnego ówczesnego mieszkańca, utrzymującego się przede wszystkim z uprawiania ziemi. I tutaj ludność zbuntowała się zbrojnie przeciwko możnym. Również, co za tym idzie, doszedł do tego taki bunt związany z nieakceptowaniem nowej wiary chrześcijańskiej. Jak wiemy, w 966 roku, jest to ta data umowna, został przyjęty przez Mieszka chrzest. Jednakże sama chrystianizacja miała przede wszystkim charakter elitarny. To wyższe warstwy społeczne związane bezpośrednio z władcą, jego najbliższym środowiskiem, przyjmowały z łatwością większą jakąś tę nową wiarę. Przede wszystkim chodziło tutaj o względy polityczne i o liczenie się na arenie międzynarodowej. Natomiast ten ogół, większość społeczeństwa, nawet jeżeli formalnie przyjęła chrzest, to nadal gdzieś tam kultywowała te swoje stare, dawne, pogańskie obyczaje związane ze swoimi pradawnymi wierzeniami. I trudno było im zrozumieć i przyjąć tę nową wiarę, tym bardziej, że Kościół wymagał od swoich wiernych również kolejnej daniny w postaci dobrze wam znanej dziesięciny, czyli dziesiąta część dochodu na rzecz Kościoła. To również mieszkańcom ówczesnej Polski się nie podobało. Czyli obydwa te bunty, powstanie ludowe i reakcja pogańska, były tak naprawdę związane z niechęcią do płacenia coraz to wyższych danin. Bunt miał charakter jak najbardziej agresywny i był to taki czas, gdzie rzeczywiście dochodziło do różnych takich aktów fizycznej agresji która kończyła się na przykład paleniem kościołów, mordowaniem chociażby duchownych. I takim przykładem tutaj z naszego podwórka jest spalenie w 1034 roku katedry wrocławskiej, która została oczywiście później odbudowana. Natomiast jest to taki słynny pożar podczas reakcji pogańskiej naszego tutaj znanego kościoła, dzisiaj archikatedry, które znacie. Znacie to miejsce bardzo dobrze. Jest to Ostrów Tumski. I na pewno wielokrotnie przechodząc obok tego znanego kościoła, tej znanej świątyni, nie zdajecie sobie sprawy, że wielokrotnie ulegała ona pożarom. Czasem był to przypadek związany z ogólnym pożarem miasta, a tutaj w tym wypadku w połowie, w latach 30. właściwie XI wieku, było to celowe z premedytacją podpalenie środowisk, które sprzeciwiały się szerzeniu nowej wiary. Z tym wszystkim musiał zmierzyć się Kazimierz, który został po śmierci swojego ojca najprawdopodobniej według jednej z hipotez wygnany przez możnych. Przez jakiś czas przebywał na Węgrzech, następnie w Niemczech. W międzyczasie, w 1038 roku, na ziemię polskie najechał książę czeski Brzetysław. Między innymi złupił on grody w Gnieźnie i Poznaniu i wywiózł relikwie świętego Wojciecha, taki symbol polskiej państwowości. Jak wiecie, święty Wojciech, patron Polski. Wywiezienie tych relikwii miało ogromne znaczenie symboliczne. To wszystko nie spodobało się cesarzowi niemieckiemu, Henrykowi III, który obawiał się zbyt dużej dominacji księcia czeskiego. I tutaj poparł zdecydowanie naszego Kazimierza w odzyskaniu swojej ojcowizny. Darował mu wsparcie wojskowe w postaci takich legendarnych już 500 niemieckich rycerzy, dzięki czemu Mieszko zbrojnie wkroczył na tereny Polski i rozpoczął proces odzyskiwania ojcowizny. Co mu się udało uzyskać? Nie tylko zjednoczył on ziemię polskie, ale również odtworzył zniszczoną organizację kościelną. Przez to, że Gniezno zostało zniszczone i złupione przez księcia Brzetysława, musiał również przenieść stolicę z Gniezna do Krakowa. To właśnie temu władcy zawdzięczamy nową stolicę, Kraków. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam przed chwilą, przyczyniły się do nadania przydomka Odnowiciel, czyli ten, który odnowił państwo polskie. I to był właśnie taki jak najbardziej pozytywny przykład czynów zachowania polskiego władcy. Natomiast w takim zestawieniu, które ma tutaj być przeciwstawne wobec czynów Kazimierza Odnowiciela, będzie patron naszej szkoły, Bolesław Krzywousty. Jest kilka hipotez dotyczących jego przydomka. Przedstawię tą związaną ściśle z jego postępowaniem. Czyli musimy wrócić do momentu, kiedy jeszcze rządzi jego ojciec, Władysław Herman. Otóż Władysław Herman jeszcze za swojego życia podzielił państwo na trzy dzielnice. Swoją własną, starszego syna Zbigniewa, przyrodniego brata Bolesława, oraz młodszego swojego syna, czyli właśnie Bolesława Krzywoustego, tak? Po śmierci Władysława Hermana teoretycznie obydwaj książęta mieli się w sposób jak najbardziej pokojowy podzielić władzą. Niestety to nie nastąpiło. Za to rozpoczęła się bardzo krwawa, kilkuletnia walka, można powiedzieć, gra o tron. Przyrodni bracia walczyli ze sobą kilka lat. W końcu zawarli pokój. Możni mieszkańcy ówczesnej Polski spodziewali się, że ten, który zwyciężył, a zwyciężył oczywiście Bolesław Krzywousty, odda we władanie jedną dzielnicę swojemu starszemu przyrodniemu bratu Zbigniewowi. I wszyscy się tego spodziewali, można powiedzieć, że słownie coś takiego zgodnie z tradycją Bolesław przyobiecał. Natomiast w roku 1111 oskarżył Zbigniewa o spiskowanie za jego plecami przeciwko jego władzy i zwierzchnictwu nad państwem i rozkazał swojego brata oślepić. W wyniku tych obrażeń brat Bolesława stracił życie. Być może obrażenia były bardzo silne, bardzo mocne. Być może, tego się już dzisiaj nie dowiemy, nastąpiło zakażenie, ponieważ wtedy medycyna była na zupełnie innym poziomie. Oczy wypalano zwykle rozżarzonym żelazem, a opatrywanie ran nie miało nic wspólnego z opatrywaniem zgodnym z zasadami higieny. I w tym momencie, kiedy to nastąpiło, Bolesław został uznany za krzywoprzysięzcę, tak? Czyli kogoś, kogo słowo nic nie znaczy, jest nic nie warte. Krzywoustym został patron naszej szkoły przez część historyków właśnie dopiero w tym momencie. Nie wcześniej. Śmierć brata, według hipotez, doprowadziła do ekskomunikowania, czyli wyklęcia, wyrzucenia ze społeczności kościelnej Bolesława Krzywoustego przez arcybiskupa Marcina. W tym momencie władza Bolesława była bardzo zagrożona, ponieważ książę, który tracił łaskę Bożą, tak naprawdę nie miał prawa do rządzenia ludem. W tym momencie musiał Bolesław coś z tym zrobić. Jego pozycja wisiała, można powiedzieć, na włosku, groziło mu wygnanie. Aby nie stracić władzy, musiał odbyć jakąś taką publiczną pokutę, taką, którą wszyscy będą widzieli, o której będą słyszeli, która się zapisze gdzieś na kartach historii. Warto tutaj wspomnieć o relacji kronikarza, który zresztą, na marginesie, był zatrudniony przez samego Krzywoustego i był pracownikiem jego dworu. Mowa oczywiście o Galu Anonimie. Otóż Gal Anonim napisał coś takiego. Bolesław, odziany we włosienicę, czyli taki tak zwany gdzieś tam w popkulturze występujący worek pokutny, przez 40 dni publicznie pościł, leżał na ziemi w popiele wśród potoku łez i łkani. Oczywiście same łzy i łkania nie wystarczyły. Trzeba było zrobić coś jeszcze. Bolesław odbył pielgrzymkę na Węgry do grobu pierwszego historycznego, takiego znanego władcy węgierskiego, Stefana. Stefana Świętego. Dzięki temu w jakiś sposób uzyskał przebaczenie, dzisiaj byśmy powiedzieli, opinii publicznej, w tamtych czasach możnych, duchowieństwa wysoko postawionego i mógł nadal rządzić krajem. Jak wiemy, wraz z jego śmiercią wszedł w życie statut, tak zwany testament Krzywoustego w 1138 roku, który zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego. I teraz przylgnął do Krzywoustego ten pogląd o tym, że właśnie ten przydomek miał takie pochodzenie związane typowo z jego postępowaniem. Natomiast jest jeszcze inna hipoteza, która już jest związana ściśle z jego wyglądem fizycznym. Jednakże hipoteza ta jest mocno niesprawdzona, więc przeważający pogląd jest tutaj związany z tym, o czym wcześniej mówiłam, czyli z doprowadzeniem de facto do śmierci własnego brata. Otóż w latach 70. XX wieku wykonywano takie badania archeologiczne w Katedrze Płockiej. Jest to miejsce pochówku wielu piastów. Przyjmuje się, że również Bolesława Krzywoustego. Wyciągnięto wtedy i zbadano szkielety różnych przedstawicieli dynastii piastowskiej. Trudno tutaj zidentyfikować, których dokładnie. ale uważa się, że wśród nich był właśnie Krzywousty. Szczególnie, że na jednej z czaszek badacze odkryli rzadki przypadek patologii układu kostnego narządu żucia, a dokładnie, tutaj posłużę się pojęciem typowo medycznym, odkryto hipoplazję kłykcia stawowego żuchwy, który mógł nastąpić na skutek komplikacji porodowych. W tym momencie cała ta koncepcja związana z przydomkiem Krzywoustyn, czyli krzywoprzysięzca, który obiecuje, że nic nie zrobi swojemu bratu, a go krzywdzi, cała ta hipoteza upada. I tutaj historycy, którzy uważają, że Krzywousty to przydomek, który powstał dużo wcześniej niż wydarzenia z roku 1111 i był związany ten przydomek ściśle z wyglądem naszego władcy, księcia. Przypominam, że Krzywousty nigdy nie został koronowany na króla, był księciem. I w ten sposób przechodzę tutaj płynnie do tych cech czysto fizycznych dynastii piastowskiej. Przyjrzyjmy się teraz synom Bolesława Krzywoustego oraz jego wnukom. Aby zdać sobie sprawę z tego, że poszczególne przydomki opisywały bardzo takie wyjątkowe cechy fizyczne danego władcy, trzeba uświadomić sobie, jak wtedy, w tamtych czasach, o których mówimy, w czasach wczesnopiastowskich, w czasach średniowiecza, mówię tutaj o czasach wczesnopiastowskich, ale tak naprawdę rozszerzę to na okres mniej więcej od X wieku do wieku XV. Otóż według badaczy i specjalistów tej dziedziny wytworzył się w tym czasie taki specyficzny typ somatyczny człowieka, tak zwany typ człowieka średniowiecznego. Otóż wzrost człowieka epoki średniowiecza był dużo niższy niż nasz obecnie. Średni wzrost mężczyzny to 165 cm wzrostu, a kobiety 150 cm, tak? Czyli ledwie 1,50 m. Ludzie byli dużo, dużo niżsi. Mało tego, oprócz tego, że byli niżsi, to jeszcze mieli jakby bardziej krępą budowę. Ich szkielet był troszkę w inny sposób ukształtowany. Otóż nie było to wywołane nadwagą, ale jakimiś takimi specyficznymi przerostami układu kostno-mięśniowego. Badacze wiążą to z ciężką pracą fizyczną, tak? Czyli jeszcze raz sobie wyobraźmy takiego człowieka epoki średniowiecza. Dość niski i dość krępy, ale nie z powodu nadwagi, obżarstwa, tylko ciężkiej pracy fizycznej i zmian w układzie kostno-szkieletowym. Było to wywołane przede wszystkim bardzo częstymi klęskami głodu i niedojadaniem ludzi. Większość społeczeństwa, która żyła z tego, co ziemia dała, była skazana na cierpienie z powodu niedożywienia, a było to związane przede wszystkim z wojnami, grabieżą w związku z tym, ale również różnymi klęskami żywiołowymi, czyli wszelkie powodzie, wichury, również drobne zmiany klimatyczne, które gdzieś tam od początku wczesnego średniowiecza aż do późnego etapu średniowiecza miały miejsce. Takie apogeum nastąpiło na początku XIV wieku, wtedy też tutaj mówimy o takiej znaczącej zmianie klimatycznej, czyli powstaniu początku tak zwanej małej epoki lodowcowej, która trwała aż do połowy XIX wieku. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku obserwujemy wzrost, systematyczny wzrost temperatur, z którym mamy do czynienia do dziś. Natomiast ten czas, o którym wspominałam, to tak zwana mała epoka lodowcowa. Nie stało się to najprawdopodobniej z dnia na dzień, ale już kilkadziesiąt, 100, 200 lat przed nastąpieniem małej epoki lodowcowej różne klęski żywiołowe wywołane zmianami klimatycznymi, stopniowymi zmianami miały miejsce. wywoływało to głód. Dzisiaj na przykład o tym się czasem mówi, czasem gdzieś się pomija ten aspekt. Dzisiaj na przykład obserwujemy to w Korei Północnej. Najprawdopodobniej ze względu na ogromne niedożywienie, wręcz głód, który panuje w tym kraju, populacja Korei Północnej jest dużo niższa i słabsza niż na przykład jakakolwiek inna populacja na Ziemi. Więc możemy sobie tutaj w jakiś sposób to przełożyć i wyobrazić na epokę średniowiecza.